Radio Kraków Kultura.
W naszym studiu zapowiadany gość Paweł Czarakciew, wiolonczelista. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, cześć.
Nie po raz pierwszy generalnie w siedzibie Radia Kraków, ale chyba po raz pierwszy w Radio Kraków Kultura.
Tak mi się też zdaje.
Porozmawiamy sobie o twojej muzyce i tutaj tej muzyki troszkę w zasadzie jest o czym rozmawiać, bo kilka płyt w zasadzie się nazbierało. A ja ciebie zapraszałam z myślą o wydawnictwie, które w zeszłym roku się ukazało, dedykowane Fredowi Katzowi. Czarakciew and the Jazz Katz to jest twój skład z jazzowymi muzykami. Ty jazzowym muzykiem, no jesteś muzykiem klasycznym, ale muzykiem, który pokusił się o to, żeby zainteresować się improwizowaną muzyką wiolonczelową, stąd tak ten Fred Katz. Ale przyszedłeś tutaj z zupełnie też inną płytą do nas do studia, która później się wydała w swoim duecie Czarakciew-Kowal, w waszym powinnam powiedzieć duecie fortepianowo-wiolonczelowym, więc o tę płytę też sobie zahaczymy. No ale te jazzowe koty może na pierwszy plan tutaj dajmy, bo muzyka wybrzmiała, premiera płyty była, zagraliście kilka koncertów. Pod koniec zeszłego roku też widziałam na Akademii Muzycznej w Krakowie, z którą jesteś związany. Udało się też zorganizować coś na miarę takiej konferencji naukowej dedykowanej właśnie tej trochę tajemniczej postaci.
Dokładnie tak. Właśnie myślę, że ugryzłaś tutaj istotę tego projektu, jeśli chodzi o to, że miesza on zarówno muzykę, jak i moje, to wielkie słowo, badania, zainteresowania, i jestem w stanie dzięki temu łączyć zarówno tą ścieżkę naukową ze ścieżką artystyczną. Stąd też ta wspomniana przez ciebie konferencja. Jest to swego rodzaju podsumowanie 5 lat moich badań doktorskich. Udało się zaprosić jedynego człowieka, który poza mną tym zagadnieniem w sferze naukowej się zajmował, mój supervisor z University of Southern California z Los Angeles, profesor Josh Kuhn. Jest on dla mnie o tyle bardzo ważną postacią, że oprócz tego, że jest naukowcem, krytykiem muzycznym i genialnym człowiekiem, to miał okazję poznać Freda Katza i spędzić z nim setki godzin, rozmawiając z nim właśnie o jego twórczości, gryząc to od tej strony zarówno artystycznej, jak i naukowej. Jazz Cats, jazzowe koty, tak właśnie mówię o tym zespole, mając na myśli moich super partnerów scenicznych, bo tak jak wspomniałaś, moje wykształcenie jest przede wszystkim w tym nurcie klasycznym, choć to słowo w języku polskim ponoć jest pomijane. Niemniej miałem swój epizod, za który jestem bardzo wdzięczny, w szkole muzycznej przy ulicy Józefińskiej i pani dyrektor Nowaczyk-Łapińskiej, która umożliwiła mi taki wytrych, w sumie znalazła do tego, by właśnie ta wiolonczela jazzowa w drugim stopniu się znalazła, i Mateusz Pliniewicz, genialny skrzypek, podjął się próby nauczenia mnie grania właśnie tej muzyki jazzowej na wiolonczeli.
To była specjalnie dla ciebie otwarta klasa, taka
stworzona
możliwość?
Można by tak powiedzieć. Szkoła się budowała, cała ta instytucja tego oddziału jazzowego dopiero się tworzyła i padł pomysł, żeby spróbować, i zawsze się chwalę, choć mi głupio to mówić równocześnie, że chyba jestem jedynym wiolonczelistą w Polsce, który ukończył szkołę muzyczną drugiego stopnia na specjalności wiolonczela jazzowa. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze taki kierunek się otworzył. Po mnie też w tej szkole drugiego takiego nie było. Więc gdzieś to wykształcenie jazzowe udało się choć trochę zdobyć, nie wiem, czy zdobyć i trochę to się łączy. No i właśnie, ale jazzowe koty, czyli Mikołaj Sikora, Przemysław Stefańczyk i Tomasz Starowicz, trzech wybitnych, młodych, jak to wszędzie pięknie się pisze, artystów jazzowych, którzy pozwalają mi na to, bym te swoje pomysły i swoje marzenia przelewał na dźwięki, a z ich pomocą na pewno brzmi to o wiele bardziej jazzowo, niż gdybym to robił sam.
Nie, no właśnie, wspomnieliśmy o tej konferencji, którą udało się zorganizować na Akademii Muzycznej. Ty w 2025 roku chyba obroniłeś już swój doktorat, sfinalizowałeś.
Dokładnie tak.
Co sprowokowało ciebie, artystę, który całe życie przecież szkolił się, przygotowywał, występował na scenach związanych z muzyką klasyczną, scenach filharmonijnych, do tego, żeby zainteresować się muzyką improwizowaną i żeby w ogóle wrzucić się na taką zupełnie inną wodę właśnie na tych studiach doktoranckich, by zająć się stricte taką postacią Freda Katza?
Tu są... Tu jest historia, którą zawsze opowiadam, plus historia, którą chyba opowiem po raz pierwszy, złożymy dwie w jedną. Kiedy przygotowywałem się do konkursu Srebrna Szybka, jeszcze jako dziecko w wieku bodajże 12 lat, moi pedagodzy wpadli na pomysł, by zainteresować mnie utworem Marka Samera Julie O. I to był pierwszy utwór, z jakim się zetknąłem w życiu, który był utworem właśnie wykraczającym poza strefę tej muzyki klasycznej, bardziej muzyka rozrywkowa, jazz, country. Było mi zresztą dane poznać potem Marka Samera podczas stypendium w Los Angeles. Niesamowita historia, bo od niego to wszystko się zaczęło. No i właśnie utwór ten jest przepełniony tymi rzeczami, które są związane z muzyką improwizowaną i tutaj gdzieś zaczęła się ta historia zainteresowania tym, że na tej wiolonczeli można też grać nie tylko Bacha, Vivaldiego i wszystkie utwory, które wchodzą w kanon tej muzyki klasycznej. Co też mnie zainteresowało, że można grać coś, co przyjdzie na myśl, a nie coś, co ktoś zapisał. Ktoś kiedyś pięknie powiedział, chyba Thelonious Monk, że jazz to wolność. I tutaj na pewno... Ta wolność mnie bardzo kusiła.
I zacząłeś wtedy improwizować?
Mój ówczesny kolega ze szkoły, Zbyszek Szwajdych, pokazał mi wybitny trębacz jazzowy, pokazał mi trzy akordy, czy cztery, C, G, A, F, najpierw na fortepianie, na klawiaturze, że jak zagram ten dźwięk, ten i tamten, to mogę zagrać dowolny biały klawisz, to będzie pasować. To chyba były moje pierwsze improwizacje jeszcze z użyciem klawiatury. A potem rodzice wysłali mnie na 2 miesiące do swoich przyjaciół do Norwegii, gdzie nie mówiłem, wtedy jeszcze miałem 12 lat, nie mówiłem po angielsku, a trzeba było w jakiś sposób zacząć komunikować się z ludźmi, u których mieszkam, plus w ogóle cokolwiek robić w tej mojej miejscowości Roros na północy Norwegii. I tam dostałem dysk terabajtowy wypełniony w połowie serialami brytyjskimi, a w połowie muzyką, przede wszystkim muzyką typu Diana Krall, Ray Charles i różne takie mainstreamowe szlagiery jazzowe. No i właśnie po miesiącu mówiłem po angielsku i po miesiącu znałem dosyć wyrywkowo właśnie twórczość, która znajdowała się na tym dysku, bo wtedy jeszcze internetu tak powszechnego nie było i gdzieś tak zacząłem się interesować też standardami jazzowymi i zaczęło mnie interesować, czy dałoby się je wykonać na wiolonczeli. No i tak słucham tej muzyki, tak jak wspominałem właśnie, tutaj otworzyła się ta możliwość, by pobierać lekcje gry właśnie jazzu u Mateusza Pilniewicza, a w międzyczasie zacząłem się zastanawiać, dlaczego nie ma wiolonczelistów jazzowych aż tylu i w sumie dlaczego każdy instrument ma swoją obszerną historię, a ta wiolonczela nie. Zacząłem grzebać w internecie i dotarłem do tego, że pierwszym wiolonczelistą, który to robił, który grał jazz na wiolonczeli i improwizował z użyciem smyczka, był Fred Katz i tak się zrodził pomysł na doktorat.
No właśnie, postać zupełnie gdzieś tam zaginiona, zapomniana, chociaż zmarł dopiero w 2013, więc to wcale nie jest jakby tak dawno. Artysta jednak współczesny, którego twórczość gdzieś i nazwisko przepadło. Ja kiedy zobaczyłam tę twoją płytę, to się zastanawiałam, co ja źle zrobiłam, co ja przegapiłam, czemu ja nie znam w ogóle, o co chodzi, skąd się wzięła ta postać.
Myślę, że tutaj się znowu zbiera wiele czynników, składa jedno. Fred Katz żył 93 lata, miał bardzo długie życie i swój tak zwany pik artystyczny, jeśli chodzi o wykonawstwo muzyki, miał w latach 50., kiedy dołączył do zespołu, a bardziej założył razem z Chico Hamiltonem, The Chico Hamilton Quintet, i zespół ten między 55 a 60 z udziałem Freda Katza był bardzo aktywny. Dokonali wtedy chyba 9 czy 10 albumów. To był moment, w którym Fred Katz tworzył i rozwijał swój język jazzowy na wiolonczeli, improwizował, nagrywał. Potem jego twórczość zaczęła bardziej iść w stronę kompozycji niż gry, choć oczywiście w dalszym ciągu te dwie rzeczy łączył. Równocześnie zaczął wykładać w Norwich i Fullerton. Więc to życie akademickie, posada profesora, nauczanie historii muzyki, wtedy też takiego przedmiotu, który nazywał się muzyka prymitywna, czyli muzyka ludowa, dzisiaj bardziej to tłumacząc filozofia, to wszystko w ogóle na Wydziale Antropologii, więc bardzo filozoficzne podejście, plus komponowanie, które czynił codziennie, plus ćwiczenie na wiolonczeli, plus oddanie się rodzinie spowodowało, że występował coraz mniej, ale w dalszym ciągu bardzo dużo tworzył i też tworzył muzykę, którą dzisiaj byśmy określili, pewnie nie jestem muzykologiem, ale z gatunku trzeciego nurtu. Ona była bardzo mocno z pogranicza zarówno muzyki klasycznej, jak i jazzowej. Zresztą konferencja, o której wspomniałaś, to był pierwszy taki koncert w moim życiu, w którym zestawiłem te swoje dwa światy, bo w pierwszej połowie koncertu wystąpiliśmy z Piotrem Kowalem, grając muzykę, którą Fred Katz napisał na wiolonczele i fortepian, gdzie każda nuta jest zanotowana, a te jazzowy świat objawia się w harmonii, w rytmice i w różnych innych melodiach. A druga część koncertu to były właśnie jazzowe koty, element improwizacji i muzyka już stricte jazzowa. I to też pokazuje, że Fred Katz właśnie był taką osobą, która była całkowicie ponad podziałami. On łączył światy jak chciał. Dla niego w muzyce najważniejsza była emocja, a nie to, z jakiego ona jest gatunku, na jakie instrumenty. Napisał na przykład sonatę na wiolonczele i gitarę basową. Napisał koncert na saksofon i orkiestrę symfoniczną, koncert na wiolonczele i orkiestrę jazzową. Więc no przeróżne ciekawe zestawienia. Wracając, Fred Katz oddał się kompozycji, a równocześnie też, znowu będę się bawił w muzykologa, pojawił się nowy, może nie nowy, ale zyskał popularność, nowy gatunek, jakim był rock and roll. Fred Katz, co już chyba kiedyś tutaj w tym budynku wspominałem, nienawidził Beatlesów, bo uważał, że zniszczyli rynek muzyczny i fakt faktem, że ta popularność tej innej muzyki...
To nie przysporzyło mu popularności.
Popularność innej muzyki spowodowała, że w sklepach sprzedawały się inne płyty i okres, kiedy muzykę wydawało się na nośnikach, jakim był winyl i albo ktoś taki winyl kupił i posłuchał, albo go nie posłuchał, spowodowało, że niestety jego twórczość odeszła w zapomnienie, ale powoli mam nadzieję, że wraca na należyty tor.
Radio Kraków Kultura.
W Radio Kraków Kultura Paweł Czarakciew nadal z nami i Czarakciew and the Jazz Cats. Słuchaliśmy płyty, fragmentu jednego z utworów z płyty właśnie dedykowanej Fredowi Katzowi, o którym tutaj Paweł trochę opowiadał. Ja przesłuchiwałam, przeglądałam sobie twoje wcześniejsze wypowiedzi już na temat tej postaci i wygląda na to, że ty mocno przepadłeś jakby w życiu, w twórczości tej osoby. Na kilka lat rzeczywiście bardzo mocno zafiksowałeś się w odkrywanie tej postaci.
Miałem dużo szczęścia, że różne sytuacje pozwoliły mi na to, by oddać się temu w całości. Przyznam szczerze, ostatnio były urodziny Freda Katza i miałem taką refleksję, że mimo tego, że go nigdy niestety nie poznałem, to dzięki właśnie temu, ile udało mi się już na jego temat dowiedzieć oraz dzięki przyjaźni, którą nawiązałem z jego rodziną, co jest bardzo, bardzo też ważnym elementem tej całej podróży, czuję się jakby był to mój przyjaciel od lat, albo przynajmniej jakbym go znał. Wydaje mi się, że też Fred Katz podzielał, albo bardziej jego różne idee są tożsame ze mną, więc bardzo się cieszę z tego. Kilka lat, no tak, no już myślę, że jest 7 lat, bo były to 2 lata studiów magisterskich, kiedy najpierw zacząłem się interesować tą postacią, a potem poczyniłem krótką pracę magisterską, potem właśnie doktorat. Tutaj wielkie podziękowania dla komisji Fulbrighta, która pozwoliła mi, bym na pół roku zatopił się w ten świat, będąc na miejscu w Los Angeles.
Tam miałeś okazję poznać wiele wspaniałych osób, w tym właśnie rodzinę i no właśnie zgłębiać i dostać się też do archiwum, do tego archiwum, no to może za dużo powiedziane, do tej całej spuścizny, która została gdzieś po śmierci Freda Katza zapakowana do pudeł i czekała chyba na ciebie.
Chyba tak. Tak wyszło. Tak na pewno wyszło. Co niesamowitych osób, które poznałem, chcę się tutaj pochwalić, że dane mi było co do zespołu Chico Hamiltona spotkać się i przeprowadzić jeszcze wywiad z Johnem Pisano, który niestety rok później już od nas odszedł, ale wtedy miał, o ile się nie mylę, już 103 lata albo 102 i w dalszym ciągu codziennie ćwiczył na gitarze i był na etapie robienia archiwizacji swojej całej spuścizny na swoim 27-calowym iMacu. Więc w Stanach Zjednoczonych na pewno ludzie nie przestają marzyć, ale chyba też nie przestają pracować nigdy. Archiwa rodziny Katza. To było o tyle interesujące, że syn Hyman, mój serdeczny przyjaciel, syn Katza, po śmierci swojego taty chciał w jakiś sposób chyba się odciąć od tego wszystkiego. To jest moje oczywiście osobiste przemyślenie. Dlatego też po prostu ta twórczość, te wszystkie zapiski, wszystkie pamiątki po tacie zostały spakowane, wylądowały w różnych miejscach u różnych przyjaciół, czy też u niego w garażu. I nigdy nie zostały otwarte. No i potem przyjechał ten chłopak z Krakowa, z drugiego końca świata, z Polski, który powiedział, że chciałby się dowiedzieć jak najwięcej o jego tacie. Pierwsze nasze spotkania było o tyle trudne, że Hyman nie do końca chciał się otworzyć na ten temat, bo dla niego to było jak rozdrapywanie dawnych ran, ale chyba dopiero muzyka spowodowała, że faktycznie się otworzył. Jednego dnia zapytałem, czy może mają gdzieś instrument taty. Okazało się, że ta wiolonczela, nie ta najlepsza, o ta najlepsza niestety zniknęła przy powodzi, ale nowszy instrument Freda Katza był w domu. Nastroiłem go, zagrałem Granadę, jeden z utworów Katza i wtedy polały się łzy i od tego czasu...
Wszystkie lody popękały.
Dokładnie tak. I od tego czasu zaczęliśmy rozmawiać, spotykaliśmy się regularnie, 2-3 razy w tygodniu. Wywiady przerodziły się w spotkania towarzyskie i w ten sposób, no i właśnie, coś z tą odmianą mi nie idzie, wsiąknąłem w rodzinę Katza, stając się naprawdę, przynajmniej w moim odczuciu, jej członkiem. No i te archiwa tak naprawdę były bardzo ciekawe i są bardzo ciekawe przez pryzmat tej twórczości zapisanej przez Katza, czyli tej, którą w dalszym ciągu eksploruję i staram się badać i udało nam się też nagrać część tego materiału, premierować jeszcze w Stanach Zjednoczonych z Piotrem Kowalem, na przykład właśnie utwory kameralne na fortepian i wiolonczelę. Niemniej z jazzowej twórczości, tej, która była przedmiotem moich badań ówcześnie, nie zachowało się za dużo, ponieważ wspomniana powódź zabrała studio, a razem ze studiem zniknęły wszystkie materiały związane z płytami solowymi, które Katz nagrywał, zachowały się jakieś strzępki, więc to, co znalazło się na albumie A Tribute to Fred Katz, to w 99% utwory, które zostały przeze mnie odtworzone. Brzmi to jak coś wielkiego, ale w świecie jazzowym to standard, że siadamy i transkrybujemy z nagrań. I tutaj znowu wielkie podziękowania dla całego zespołu, bo ich wsparcie w tej kwestii, w szczególności jeśli chodzi o harmonię i wszystkie kwestie związane z aranżacją, są nieocenione. Więc twórczość Katza jest jej bardzo dużo. Fred Katz pisał codziennie, komponował codziennie. Większość z tego do szuflady. Część z tego gdzieś została zagrana, może raz. Więc jest tutaj naprawdę wielki potencjał, jeśli chodzi o odkrywanie jego świata, ale ten świat sensu stricte jazzowy, muzyki improwizowanej, w dużej mierze zaginął albo pozostał na tym, co udało się nagrać. nie wiem, Fred Katz dokonał znacznie więcej nagrań niż te, które gdzieś tam powszechnie można znaleźć w internecie, też w roli
tego
aranżera, kompozytora.
Dużo.
40 parę płyt łącznie, nie wiem, łącznie z tym, że nagrywał The Final Team do drugą wiolonczelę. Niemniej to śmieszna historia na albumie Boba Dylana, gdzie to Hyman właśnie musiał go przekonywać, bo tata wyjeżdżając, znaczy tata siedział w domu, nie chciał jechać do studia. Mówił, kto to ten Bob Dylan? Nie interesuje mnie to. Wtedy chyba jeszcze nie była to aż taka prominentna postać, ale ostatecznie Hyman przekonał Freda, że warto, więc gdzieś tam też znalazł się w takim miejscu. Tworzył przeróżną muzykę. Tworzył też muzykę zakrawającą o metal, o reggae, o... Jego twórczość filmowa jest przedziwna. Przedziwna. On uważał, że to są zlecenia. Jeśli trzeba połączyć dwa zupełnie niezależne gatunki, które w życiu się nie spotkały, dla niego to nie problem i robił to w sposób dziwny i ze smakiem, za co go bardzo szanuję.
Wspomniałeś właśnie o tym, że w tych wszystkich pudłach zachowało się dużo zapisków nutowych, które sobie gdzieś tam skanowałeś, fotografowałeś i z którymi wróciłeś tutaj do Krakowa, żeby nadal to przeglądać i nad tym sobie pracować. To jest kawał muzyki, takiej muzyki współczesnej, rozpisanej na przeróżne składy.
Tak bym to nazwał, przeróżne składy, dużo nut, ale też dużo utworów właśnie, które na przykład są zapisane w takiej jazzowej formie, że jest temat i funty. Jest niedokończone dzieło, opera jazzowa. Jest całe zbiory muzyki religijnej, ale każdego gatunku, zarówno muzyki żydowskiej, jak i muzyki chrześcijańskiej, jak i muzyki... Nie chcę tutaj teraz wymyślać nazw pochodzącej z buddyzmu. Przeciekawe rzeczy. Fred Katz zatapiał się w tematy i zostawał w nich na długo, a potem nagle z dnia na dzień temat swoich eksploracji zmieniał, a za tym też szła jego twórczość.
Czyli był takim trochę człowiekiem renesansu. Czego się nie chwycił, to przekładał na jakiś kolejny owoc swojej pracy.
Tak, to na pewno. Był też... człowiekiem, który chyba w dużej mierze nie doceniał swojego geniuszu. Nie wiem, taki moment właśnie, przepraszam, wspomnę jeszcze taką anegdotkę, kiedy przeglądam te wszystkie nuty, szukam i nagle trafiam na list. Jest to list z podziękowaniami od Kofi Annana, czyli ówczesnego przewodniczącego ONZ-u, o ile się nie mylę, list z podziękowaniami za utwór, który Fred Katz napisał dla niego z okazji otrzymania chyba nominacji albo pokojowej Nagrody Nobla. I wśród tych tysiąca nut, gdzie tu są paragony za jedzenie, tu jakiś list do żony, tutaj nuty, nagle ten oryginał z podpisem. I tak człowiek siedzi, jest godzina 21 w garażu i się zastanawia, co z tym zrobić. No, zeskanowałem, odłożyłem na bok, wysłałem zdjęcie do rodziny. No i takie różne rzeczy. No, dwukrotna wizyta u prezydenta Roosevelta. Jakby dużo, to nie są dokonania, to są bardziej już laudacje po dokonaniach. Niemniej wydaje mi się, że naprawdę ten człowiek miał bardzo bogaty życiorys, który już za życia potwierdzał jego geniusz i mam nadzieję, że to będzie się jeszcze dziać.
Tu Radio Kraków Kultura.
Paweł Czarakciew i jego jazzowe koty na antenie wybrzmiały, a więc płyta dedykowana w postaci Freda Katza. Drodzy Państwo, jeżeli Państwo nie słyszeli, nie słuchali tej płyty, no to polecamy, chociażby na Bandcampie jest dostępny odsłuch, przynajmniej częściowy. Można się w tę płytę zaopatrzeć, no i wypatrywać kolejnych koncertów, bo mam nadzieję, że ta historia będzie się rozwijać. Wspominałeś, że z swoim przyjacielem, pianistą Piotrem Kowalem, nagraliście też utwory właśnie z tej serii zapisanych Freda Katza. Czy to zostało wydane, czy to czeka na wydanie?
Jesteśmy w trakcie montażu. Mam zdjęcie na okładkę, już jest, więc myślę, że teraz już z górki. Kwestia kilku miesięcy i płyta się ukaże.
To jest też taki duet, w którym intensywnie działacie. Przyszedłeś tu do studia z płytą, którą jakiś czas temu wydaliście pod własnym szyldem, bo założyliście też swoje własne wydawnictwo. I kolejna płyta dedykowana Joannie Bruzdowicz, postaci, która też w Polsce, kolejna kompozytorka, która trochę w Polsce została zapomniana.
Jest to już nasz drugi krążek z twórczością Joanny Bruzdowicz. Pierwszy tutaj był bardziej z jej muzyką fortepianową, ale udało się zarejestrować bardzo poważne dzieło, czyli sonatę na wiolonczelę nazwaną Song of Love and Hope, dedykowaną ofiarom Holokaustu. Tutaj znacznie lżejsza twórczość, twórczość filmowa, tak jak wspomniałaś, z jej muzyką z różnych filmów w oryginalnych aranżacjach naszego przyjaciela Diego Santamaria, oprócz jednego utworu, od którego wszystko się zaczęło, mianowicie Largo, które nie tyle co odnaleźliśmy, ale zostało nam pokazane podczas naszej pierwszej trasy po Los Angeles w Polish Music Center, gdzie był właśnie ten utwór, który pochodzi z filmu Skuba Znan. Tyle, że został on oryginalnie przez samą kompozytorkę przepisany na wiolonczelę i fortepian. To był pretekst do tego, by pochylić się nad tą twórczością filmową, która jest bardzo interesująca, nadaje dużo koloru i często też w tych filmach prowadzi emocje. Ta muzyka w wielu tych produkcjach była istotna od samego początku i wpływała na kształtowanie całego obrazu też. No ale właśnie Joanna Bruzdowicz, o której ostatnio dużo się w Polsce mówi, niestety też już odeszła od nas parę lat temu. Myślę, że faktycznie za życia może nie była aż tak rozpoznawalna w Polsce, co no tak bywa często, jak ktoś wyjedzie, to może ten kontakt z ojczyzną jest utrudniony. Niemniej bardzo dużo świetnej muzyki, która też się zachowała i jest przybliżana. Bardzo się cieszę z takich projektów, tym bardziej z takich kolaboracji właśnie, jak z włoskim kompozytorem, którego wspomniałem, Diego, nasz przyjaciel, podjął się tutaj tych transkrypcji i nadał nowe życie jej twórczości filmowej, która nie jest nigdzie nagrana, więc są to jakby wyciągi prosto z filmów.
Polecamy, to kolejna płyta do przesłuchania, no i polecamy też śledzenie waszego duetu, bo różne przedsięwzięcia razem realizujecie. Teraz też jesteśmy w takim czasie, kiedy krakowska wiosna wiolonczelowa jest na tapecie, wiesz, więc masz co robić.
Jesteśmy właśnie w trakcie festiwalu, który odbywa się corocznie. Tym razem jest to chyba już 13. edycja, o ile się nie mylę. Marzec, miesiąc, który zapowiada wiosnę lub staje się już tą wiosną.
Wywołujecie ją muzyką.
W Krakowie co roku jest wiosną wiolonczelową, czyli tydzień spotkania Krakowa z wiolonczelą w różnych wydaniach. Zazwyczaj łączy się to z przyjazdem wszelakich gwiazd z zagranicy. Przynajmniej 4 koncerty, w tym roku aż 5. Zainaugurowaliśmy w niedzielę w Muzeum Lotnictwa, a od czwartku o godzinie 19 codziennie koncerty w Auli Florianka. Będzie bardzo dużo wiolonczeli, ale nie tylko. W piątek koncert jubileuszowy z okazji 65-lecia katedry wiolonczeli i kontrabasu. W sobotę muzyka brazylijskiego kompozytora Villa-Lobosa z też akcentem tutaj wokalnym. W niedzielę, to już tradycja, tak zwane only cello, czyli muzyka tylko na wiolonczele w składach zakrawających aż chyba o 15 albo i więcej, 20 kilka wiolonczel, więc dużo się dzieje. Jeżeli ktoś jeszcze nie zakochał się w wiolonczeli, to wystarczy, że przyjdzie, a dla tych, którzy ją kochają, to na pewno jest to pozycja obowiązkowa.
No to drodzy Państwo, kolejne punkty, jeżeli chodzi o wydarzenia artystyczne w Krakowie, do wpisania do kalendarza. O bardzo dobrym czasie, żeśmy się spotkali. Zapracowanym chyba człowiekiem jesteś muzycznie.
nie narzekam.
No to dobrze, to w takim razie co? Teraz pozostaje trzymać kciuki za rozwój własnej muzyki, własnych kompozycji? Coś tutaj się dzieje?
Dzieje się. Właśnie z kotami pracujemy nad nowym materiałem, który mam nadzieję, że też zostanie zarejestrowany. Na pewno już w naszych koncertach można usłyszeć pierwsze nowe utwory, niekoniecznie z naszego albumu, więc zachęcam do śledzenia nas i mam nadzieję, że może jeszcze w tym roku ukażą się pierwsze efekty tej pracy.
No to w takim razie jest rzeczywiście za co trzymać kciuki. Wspaniałych koncertów na krakowską wiosnę wiolonczelową zapraszamy. Koncertów jazzowych kotów wypatrujemy. Będzie się na pewno działo też w Polsce pod tym kątem trochę. No i duet Czarakciew-Kowal również. Również polecamy. Paweł Czarakciew był gościem w Radio Kraków Kultura. Dziękuję ci za tę wizytę.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Kraków Kultura.